Ten dzisiejszy fragment Ewangelii znajduje się w trzech Ewangeliach synoptycznych. U świętego Łukasza, Mateusza i Marka. Ale każdy z ewangelistów dodaje jakiś szczegół do tego opowiadania. Zwraca uwagę na coś innego. Podkreśla jakąś szczególną prawdę. I żeby w pełni zrozumieć ten tekst, warto sięgnąć do wszystkich trzech tych opowiadań, bo z każdego można wydobyć kolejny element. Ale to, co jest absolutnie wspólne dla wszystkich trzech ewangelistów, to miejsce tego dzisiejszego wydarzenia. Cezarea Filipowa. Miejsce nie jest przypadkowe na to pytanie, które zadaje Jezus. Za kogo mnie uważają ludzie? Jezus bardzo świadomie wybiera właśnie tę miejscowość, żeby o to zapytać swoich uczniów. Dlatego, że ta miejscowość ma swoją długą i skomplikowaną historię, ale przede wszystkim jest miejscem kultu wielu różnych bogów. Tam czczono Boga Baala, Boga płodności, wszystkiego, co związane z płodnością, też w wymiarze natury, ale również z rozwiązłością. Boga Baala czczono przez również akty seksualne. Ale również w tym miejscu jest czczony grecki bożek Pan. Pan jest bogiem lasów, wód, jezior, całego rozwoju natury. Sama miejscowość zyskała swoją nazwę ze względu na kult władcy, Cezara. A dodano do niej nazwę Filipowa, dlatego że miasto rozbudował syn Heroda Wielkiego, Filip. Więc jest to również miasto władzy, kultu władzy. Kult płodności, kult władzy, kult natury. Wobec tych wszystkich różnych propozycji, wobec tych wszystkich bożków, Jezus pyta uczniów, a jakim jestem? Jak wy na mnie patrzycie? Czego Bogiem jestem ja? Ale to również jest pytanie do każdego z nas. Bo to nie jest prawdą, że w świecie jest tylko jeden Bóg. Owszem, jest to prawdą w takim sensie, że tylko jeden Bóg jest prawdziwy. Ale propozycji tysiąca różnych bogów na każdym kroku się z tym zderzamy. To również w naszym świecie władza jest propozycją bóstwa. Również w naszym świecie pieniądze są jakąś ofertą bóstwa. Również w naszym świecie seks jest taką propozycją. Natura. I wobec tych wszystkich propozycji Jezus Cię dzisiaj pyta, a ja kim jestem dla Ciebie? Kto jest prawdziwym Bogiem? Ja? Jezus Chrystus? Czy te wszystkie propozycje naokoło? Wiara w Boga to w pierwszym momencie jest niewiara we wszystkie nieprawdziwe bożki. Odrzucenie wszystkich bożków. Dopiero wtedy mogę uwierzyć w Boga prawdziwego. I na to pytanie odpowiada Piotr, odpowiada z całą jasnością. Ty jesteś Mesjasz, Ty jesteś Synem Boga Żywego. Ty jesteś dla mnie jedynym Bogiem. I święty Mateusz zauważa odpowiedź Jezusa na te słowa Piotra. Jezus mu mówi, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony. Błogosławiony jesteś, to znaczy szczęśliwy jesteś. Bo to greckie słowo makarios znaczy szczęśliwy. Jezus mu mówi, Piotrze, jesteś szczęśliwy, bo wiesz, kim ja jestem. Jesteś szczęśliwy, bo znasz Jezusa. Bo to naprawdę jest niesamowite szczęście znać Jezusa Chrystusa. Wiedzieć, kim On jest. Nie ma nic piękniejszego w życiu. Nic cudowniejszego wam się w życiu nie zdarzy, jak poznać Jezusa Chrystusa. To jest szczęście. Tylko pytanie, czy to widać po nas? Czy to widać na naszych twarzach? Czy widać, że jesteście szczęśliwi, bo jesteście na niedzielnej mszy świętej? Bo słuchacie Jego słowa? Bo się nakarmicie Jego ciałem? Jak patrzę z tej perspektywy, to miny są poważne. Ufam, że to zasłuchanie. Ale czy na co dzień nasze twarze promienieją radością? bo znamy Jezusa? I pytanie, co to znaczy znać Jezusa? Nie chodzi mi o to, że znamy Jezusa, bo nam kiedyś babka o tym opowiedziała. Albo znamy Jezusa, bo przeczytaliśmy o Nim w gazecie. Albo jakąś pobożną książkę. Nie, chodzi o taką znajomość, która jest znajomością intymną. Ja Go znam jako kogoś, z kim mam relację, kto jest osobą. Jako kogoś, z kim rozmawiam, z kim się spotykam. Ja Go znam z Jego miłosierdzia, bo doświadczyłem tego, że przebaczył moją słabość i mój grzech. Że mnie podniósł z tego grzechu. Ja Go znam, bo wiem, że Jego Słowo ma moc i że jest wierne obietnicą, które daje. Ja Mu mogę zaufać, bo spełnia swoje obietnice. Jak tak znasz Jezusa, to jesteś super szczęśliwy. To masz naprawdę spełnione życie. Jezus sam od razu podpowiada, jak to zrobić, żeby Jezusa poznać. Żeby wejść z Nim w taką relację. Jak zaznaczył ewangelista Łukasz, cały ten fragment, cała ta historia i to pytanie rodzi się z modlitwy Jezusa. Jezus idzie w osobności, w inne miejsce i rozmawia z Ojcem. I dopiero kiedy wraca z tej modlitwy, przychodzi do uczniów i pyta, za kogo mnie uważacie? Tak jakby Jezus sam najpierw poszedł do Ojca zapytać Go, kim ja jestem? Jaka jest moja tożsamość? Powiedz mi, Tato, kim ja jestem? I jak wrócił z tej rozmowy z Bogiem, to pyta uczniów o to. Jak chcesz znaleźć odpowiedź na pytanie, kim jest Jezus, to uklęknij do modlitwy. To porozmawiaj z Ojcem. Tylko z modlitwy zrodzi się właściwa odpowiedź. Często jest tak, że w rozmowach ludzie mówią, proszę księdza, ale Bóg w moim życiu nie działa. Ja to nie widzę, żeby Bóg cokolwiek w tym robił. Może Go w ogóle nie ma. Ja zawsze najpierw pytam, a modlisz się? I odpowiedzi prawie zawsze są jednakowe. No ja się będę modlił, jak w Niego uwierzę. To znaczy, jak zobaczę, że On działa, to uwierzę i będę się modlił. Tylko problem polega na tym, że ja Boga najpierw muszę poznać i jak Go poznam na modlitwie, to dopiero wtedy będę widział, że On działa. A nie odwrotnie. No nie jest tak, że On najpierw musi udowodnić, że działa, a potem ja łaskawie klęknę do modlitwy. No poznaj Go na modlitwie, uklęknij. Nawet jakby ci się wydawało, że to jest gadanie do ściany. Nawet jakby przez pierwsze 3 miesiące nie było ani jednej odpowiedzi ze strony Boga. Nawet jakbyś nie czuł pokoju na tej modlitwie, nawet gdyby wszystkie twoje myśli uciekały, nawet gdyby to było strasznie trudne, to rób. A obiecuję ci. Obiecuję ci, że poznasz Jezusa. Jeżeli to będziesz konsekwentnie robił. Możecie mnie szukać na drugim końcu świata, bo jestem z drugiego końca świata, bo mieszkam aktualnie w Hiszpanii, gdzie studiuję, ale możecie jechać do Hiszpanii. Jak po 3 miesiącach codziennej modlitwy nie doświadczysz spotkania z Bogiem, to możesz tam jechać i złożyć reklamację. Jestem gotów ponieść wszelkie koszty odszkodowania. Ale jeżeli 3 miesiące, dzień w dzień, spotkasz się z Jezusem, to Go poznasz i zobaczysz, że On działa. Dopóki nie uklęknąłeś do modlitwy, nigdy nie mów, że Bóg nie działa. Najpierw Go trzeba poznać. Szymon Piotr poznał Jezusa. Odkrył Jego tożsamość. Powiedział, tak, Ty jesteś Bogiem. Jezus mu powiedział, Piotrze, jesteś szczęśliwy, że znasz tę odpowiedź. Ale zaraz później noga się Piotrowi powinęła. Bo zaraz później Piotr zaczyna Jezusowi tłumaczyć, na czym ma polegać Jego bycie Bogiem. Piotr zaczyna przejmować rolę. Mówi, teraz to ja Ci podyktuję, co masz robić. Bo Jezus zapowiada, Piotrze, ja będę wiele cierpiał. Ostatecznie umrę na krzyżu. A Piotr, taki serdecznie zatroskany nawet, mówi, Panie Jezu, to nigdy nie przyjdzie na Ciebie. Nie ma takiej opcji, żeby w ogóle Ci się to wydarzyło. Ja na to nie pozwalam. Bycie Mesjaszem, które polega na oddaniu życia, jest głupim pomysłem. Piotr to wszystko perswaduje Jezusowi. A Jezus mu wtedy mówi jedne z najmocniejszych słów, jakie w ogóle padają w Ewangelii. Mówi mu: najpierw jesteś dla mnie zawadą. Tak mamy to oddane w polskim tłumaczeniu. Ale tam jest takie greckie słowo skandalon. Skandalon to inaczej można przetłumaczyć skała potknięcia. Skandalon to była pułapka, taki kamień, który podrzucano pod nogi. Wiecie, jak to czasami dzieci się w szkole bawiły, że nogę wystawiały drugiemu, jak ten bieg przez korytarz, nie? To jest właśnie skandalon, żeby ten się drugi wywrócił. I Jezus mówi Piotrowi: ty, który jesteś skałą, który masz umacniać innych, który jesteś opoką Piotrem, teraz stałeś się dla mnie skałą potknięcia. Ty mnie kusisz. Ja się o ciebie przewrócę, jak cię posłucham. On w jednym momencie ze szczęśliwego, błogosławionego stał się skałą potknięcia. I to nie dzieje się tylko w życiu Piotra. To się dzieje w życiu każdego z nas. Chociażby dzisiaj, drodzy ojcowie, w waszym dniu. Czy nie jest tak, że wiele razy powinniście być skałą oparcia dla swoich dzieci, a stajecie się dla nich skałą potknięcia? Bardziej bądź mniej świadomie. Bo was dziecko zobaczy w takiej sytuacji, w jakiej was nie powinno widzieć. Bo wasze dziecko nie widzi ojca na kolanach modlącego się. To jak twój syn ma uwierzyć w Boga, jak jego ojciec przed Bogiem nie klęka? Bo wasze dziecko zobaczy ojca ze zbyt wieloma puszkami piwa. Bo wasze dziecko zobaczy waszą kłótnię w małżeństwie. Mieliście być skałą, a stajecie się skałą potknięcia. To dotyczy kwestii pracy. Szef powinien być skałą i ostoją dla pracowników, a staje się dla nich skałą potknięcia, kiedy nieuczciwie wypłaca pensję, kiedy nie umie docenić pracy, kiedy lekceważy pracownika i go nie szanuje. To dotyczy relacji młodych ludzi. Wchodzicie w związki i chłopak dla ciebie, droga dziewczyno, powinien być skałą oparcia, a nagle się okazuje, że staje się dla ciebie skałą potknięcia, bo cię wciąga w grzech, bo cię wciąga w nieczystość. Ten, który miał być skałą oparcia, staje się skałą potknięcia. Jeden moment. Takie jest nasze życie. Co robi w takich momentach człowiek? Człowiek robi dokładnie to, co zrobił polski tłumacz z tą Ewangelią. Bo jak wiecie, tekst Ewangelii jest napisany w języku greckim. Nie zawsze wszystko da się łatwo przetłumaczyć. Ale polski tłumacz oddał słowa Jezusa w bardzo taki trochę interpretacyjny sposób. My w języku polskim to trochę inaczej rozumiemy, niż brzmi tekst grecki. Bo polski tłumacz odpowiedział w imieniu Jezusa: zejdź mi z oczu, szatanie. Takie słowa Jezus powiedział do Piotra. Zejdź mi z oczu, szatanie. Co by znaczyło: precz, nie chcę cię widzieć. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Wynoś się. Tak my reagujemy. Kiedy ktoś nas skrzywdzi, kiedy ktoś stanie się dla nas skałą potknięcia, to człowiek mówi: wynoś się, nie chcę cię widzieć, zejdź mi z oczu. Natomiast Jezus dokładnie powiedział, i tak jest w tekście greckim: hypage opisom mu satana, co znaczy: pójdź za mnie, szatanie, stań za mną. Jezus Piotrowi nie powiedział: zejdź mi z oczu, nie chcę cię widzieć. Jezus Piotrowi tylko powiedział: Piotrze, pójdź za mnie, tam jest twoje miejsce. Nie wyprzedzaj mnie. Kiedy zaczynasz mi dyktować, jakim mam być Bogiem, robisz głupoty. Nie wychylaj się. Posłuchaj tego, co ja mam do powiedzenia. Rób tak, jak ja mówię. Wtedy będziesz błogosławiony. Wtedy będziesz szczęśliwy. A jak mnie wyprzedzasz, to stajesz się moim przeciwnikiem, szatanem. Szatan znaczy po prostu przeciwnik. Wtedy stajesz się skałą potknięcia. Jak próbujesz być Bogiem, to się wszyscy o ciebie potkną. A jak chcesz być szczęśliwy, to pójdź za mnie. I właśnie dlatego naprawdę czymś cudownym jest znać Jezusa. Jesteś szczęśliwy, jak znasz Jezusa, bo po każdym twoim potknięciu, po każdym momencie, w którym dla kogoś stałeś się skałą potknięcia, ktoś się o ciebie wywrócił, człowiek by ci powiedział: won, precz. A Jezus ci mówi: stań za mną, możesz dalej iść. Nie wyrzucam cię, nie zapominam o tobie, nie przekreślam cię, tylko idź we właściwym miejscu. Naprawdę cudownie jest znać Jezusa, bo tylko On nas nigdy nie przekreśla, a czyni nas szczęśliwym, o ile idziemy za Nim. Amen.